Kochani, jeszcze w grudniu tak mocno odbieram od Pana, by w styczniu mówić o radości. I też to studium, które w środę rozpoczęliśmy, poświęcone jest radości w Panu. I ten temat tak mocno mnie dotyka, zastanawiam się nad nim, rozważam, ale też kiedy budzę się rano, właśnie zawsze sobie stawiam takie pytanie, czy jestem radosny i po prostu chcę być radosny. Chcę, żeby każda chwila, każdy dzień, który spędzam na tej ziemi, był dniem pełnym radości. Powinienem się uśmiechnąć teraz. Tak, wy też się uśmiechajcie czasami. Będzie radośniej. Ale to tylko dzięki temu, że możemy być w Panu. Możemy być z Panem, możemy być w Panu. To jest jedyny powód do radości. Taki prawdziwy, nieprzemijający. Mamy innych wiele powodów do radości, takich malutkich, ale to rzeczywiście jest małe, chwilowe. Niech te rzeczy też nas cieszą. Oczywiście, jesteśmy ludźmi, powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy zdrowi, że mamy siły, że mamy możliwości. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie możliwości możemy mieć i mamy w Bogu. I chciałbym dzisiaj mówić o radości. Oczywiście będzie to też w pewnym sensie powtórzeniem, czy też przypomnieniem tego, co w środę mówiliśmy. Ale to jest jeszcze w jakiś sposób przefiltrowane przeze mnie i też rozszerzone, dodane. Ale myślę, że to pomoże nam usystematyzować, a też wchłonąć pewne rzeczy, tak żeby zacząć nimi żyć, przeżywać je i rzeczywiście czynić to, co jak dowiedzieliśmy się, było nakazem dla Izraela, by Boży naród się radował i też dla Kościoła, prawda? Znamienne słowa apostoła Pawła, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się, z listu do Filipian, skierowane do wierzących z lochów więziennych. A więc wydawałoby się, że apostoł Paweł nie ma powodów do radości, a jednak, skoro tak mówi, to miał powody do radości. A jego radość to była radość trwała, nieprzemijająca, radość wynikająca z obecności Pana Jezusa w jego życiu. I to może być zarówno w zaciszu domowym, w takim ciepełku, jak mamy tutaj, a także i w warunkach niesprzyjających. W więzieniu, na mrozie, wśród wrogów. Zawsze możemy cieszyć się z obecności naszego Pana w naszym życiu. Droga do radości w Panu, która jest naszą ostoją i naszą siłą. Zwracaliśmy uwagę na ten werset Słowa Bożego w środę. I właśnie chciałbym dzisiaj zastanowić się nad Bożą drogą do radości w Nim. Bo Bóg chce, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy się radowali, ale też jest droga do tego i tę drogę powtórzymy, bo o niej mówiliśmy w środę, a też poszerzymy troszeczkę. Ale może kilka wersetów Słowa Bożego na początek. Pierwszy to z przypowieści Salomona 12:25. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Moc słowa. Słowo dobre rozwesela. 15 rozdział, werset 13. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. A więc mowa o naszym sercu. To, co w sercu, to i na zewnątrz, prawda? Radosne serce rozwesela oblicze, gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. I 30 werset przypowieści Salomona z 15 rozdziału. Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości. A więc widzimy, że radość to jest postawa naszego serca. Prawda? To, co widać na zewnątrz, jest tylko oznaką radości albo też braku tej radości. Kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej, to naprawdę brakowało im tej radości. I gdy otworzymy Psalm 137, Psalm 137, psalm napisany w czasie niewoli babilońskiej. Otwórzcie ten psalm, przeczytamy go. Zobaczcie, co może spowodować brak radości. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze. Bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę. A czy mięscy nasi radości? Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie. Jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali zbóżcie i aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto Ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci, roztrzaska niemowlęta Twoje o skałę. Nie można śpiewać pieśni, nie można się radować, nie można grać, kiedy jest się w niewoli. Kiedy jest się pod panowaniem wroga. Więc to jest jedna bardzo ważna rzecz, że Izrael w niewoli nie był w stanie, nie mógł. To jest niemożliwość, duchowa niemożność, by tam weselić się i radować. Oczywiście dla nas dzisiaj tą niewolą jest niewola grzechu, życie w świecie, życie według pod dyktando panów tego świata. Nie może nas doprowadzić, nie może dać nam prawdziwej radości. Jeżeli żyjemy w systemie tego świata i nawet jesteśmy w zborze, to i tak nie możemy mieć prawdziwej radości i my je manifestować, bo duchowo nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Nawet jeżeli będziemy coś tworzyć, jakieś pozory zewnętrzne, to i tak nie damy rady. To i tak nie damy rady. Żeby radować się, to po prostu trzeba być wolnym. Trzeba być uwolnionym. Trzeba być wolnym z niewoli diabelskiej, uwolnionym krwią i mocą Pana Jezusa Chrystusa. I tak się wydarzyło w życiu Izraela, w życiu narodu wybranego, że oni powrócili z niewoli. Czytaliśmy w środę z księgi Nehemiasza, co działo się po powrocie Izraela z Egiptu, z niewoli babilońskiej. Odbudowano świątynię, naprawiono mury Jeruzalem. Czyli na zewnątrz wszystko wydawałoby się, że jest ok. Świątynia stoi, mają ludzie gdzie mieszkać, Jerozolima ogrodzona, a więc nic, tylko się cieszyć. Ale Izrael nadal był smutny, nadal był przygnębiony. Ponieważ jego sytuacja duchowa, wnętrze narodu izraelskiego nie było jeszcze odnowione. Izraelici wymagali głębokich wewnętrznych przemian. Pomimo faktu, że już jest świątynia, że jest bezpiecznie, ponieważ mury są naprawione, to nadal w ich życiu był smutek i przygnębienie. I mieli wyrzuty sumienia. Oczywiście wszystko to było uzasadnione, że tak się działo w ich życiu. Bo przecież Pan Bóg nie zniszczył Jerozolimy, nie wypędził ich dlatego, że Jemu tak się podobało i takie miał widzimisię. Ale wiemy dokładnie z Bożego Słowa, że Izrael otrzymał to, na co zasłużył, za nieposłuszeństwo, za odstąpienie od Pana. Ale Bogu zależało na zmianie stanu ducha Jego ludu. Kiedy Boży naród znalazł się w Jerozolimie, Bóg chciał, żeby ten naród się cieszył. Bo kiedyś Dawid zaśpiewał taką pieśń na poświęcenie przybytku. czyli kiedy namiot stał, kiedy przybytek stał, Dawid zaśpiewał taką pieśń, jest to psalm 30. Psalm Dawidowy, pieśń na poświęcenie przybytku. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego i wyznawajcie święte imię Jego. Bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. A ja, pewny siebie, powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze. A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatworzyłem się. Do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Jaki zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność Twoją? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź mi wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój pokutny wór. Przepasałeś mnie radością. Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła, Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Końcówka tego psalmu jest bardzo ważna, ponieważ ta radość w życiu Dawida, ona nie pojawiła się tak samoistnie. Ona była skutkiem przemiany, która nastąpiła w jego życiu. Bóg zmienił jego skargę w taniec. Rozwiązał jego wór pokutny. Najpierw jest rozwiązanie woru pokutnego, czyli pokuta, upamiętanie, a później jest przepasanie radością. I w środę patrzyliśmy na 8 rozdział Księgi Nehemiasza i dzisiaj sobie też to powtórzymy, ponieważ tam jest obraz, jest opis tego dokładnie, jaka jest droga do radości w Panu, bo radość Pana jest wolą i radość Pana jest siłą naszą. Jaka jest biblijna droga do radości w Panu, który jest naszą siłą, który jest naszą ostoją? Otwórzcie Księgę Nehemiasza, rozdział 8. Popatrzmy jeszcze raz na ten fragment Słowa Bożego. Co się dzieje? Przeczytamy te wersety, przeczytamy jeszcze raz. Przypomnijmy sobie to słowo. Co się dzieje duchowo w Izraelu w tym czasie? Kiedy już wszystko jest gotowe, zewnętrznie wszystko wygląda na to, że można się cieszyć. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia 7 miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu, obok niego zaś stali z prawej strony Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Maasejasz, z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Hasbadanna, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu. Stał bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szebetaj, Chodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozadab, Hanan, Pelajasz, lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc, uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdy zrozumieli słowa, które im poddano. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach i że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach Domu Bożego i na placu przy Bramie Wodnej i na placu przy Bramie Efraimskiej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego syna Nuna, aż do tego dnia. To też zapanowała bardzo wielka radość. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia. I obchodzono to święto przez 7 dni. 8 zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Izrael wrócił do ziemi obiecanej, do Jerozolimy. A więc pierwszą rzeczą do przeżywania radości w Panu jest powrót do ziemi obiecanej, do naszego dziedzictwa, o którym mówiliśmy tydzień temu. Pamiętacie? Nie porzucaj, nie daj sobie odebrać swojego dziedzictwa, którym jest niebo. Ponieważ tak naprawdę radość Panu można przeżywać w miejscu, które daje Bóg. Jakie miejsce Tobie i mi daje Bóg? Tutaj na ziemi. No niebo daje, tak? Ale tutaj na ziemi, zanim do nieba, to daje nam Kościół. Daje nam Kościół. Coraz więcej ludzi dzisiaj uważa, że społeczność, radość z Panu można przeżywać w zaciszu domowym. Że społeczność z innymi wierzącymi, a Boże broń, zostanie członkiem jakiegokolwiek zboru oficjalnie, jest rzeczą niepotrzebną. No do zbawienia. No tak, ale zbawienie jest tak szerokim pojęciem, że można by tutaj podyskutować, czy zbawienie to jest początek, czy zbawienie to jest koniec według Słowa Bożego naszej drogi. Ja się skłaniam na podstawie lektury Słowa Bożego, że koniec, tak? Nie początek, lecz koniec zbawienia, mówi Słowo Boże. Czyli cała droga, no tutaj z Panem na tej ziemi, jest istotna. Jest istotna. Jest dobry początek, dobry start, ale też dotarcie do mety. Żaden zawodnik nie liczy tylko, że należy wystartować, a wiatr go doniesie jakoś do mety. Nie, on musi włożyć wysiłek, musi biec, ażeby dojść do mety. Bez początku nie ma końca. My ze swojej strony nie byliśmy w stanie zrobić żadnego dobrego początku, ponieważ tak uwikłaliśmy się w grzech, że z własnej siły nie mogliśmy siebie zbawić. I dlatego zbawił nam Jezus. Jezus był potrzebny do tego, żeby dać nam pomocną dłoń i nas zbawić, wyrwać nas z naszych niemożliwości. Natomiast kiedy już zaczęliśmy biec, wystartowaliśmy, to trzeba biec. A żeby dojść do radości naszego Pana i dojść do naszego dziedzictwa. Zatem pierwsza rzecz istotna do przeżywania pełni radości w Panu, to jest przebywanie w dziedzictwie, które jest dla nas. Druga rzecz to jest odbudowa świątyni, która musiała nastąpić. Czyli nas też to dotyczy. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego i nasza świątynia Ducha Świętego musi być duchowo czynna. Nie może być zamknięta. Musi tam się coś dziać. W świątyni co się działo? Były sprawowane ofiary. W miejscu świętym były składane ofiary już inne, a w miejscu najświętszym była społeczność z samym Bogiem. I tak samo w naszym życiu musi świątynia musi być czynna, musi coś się dziać. Musi być ta aktywność duchowa. I wtedy jest to droga do tego, byśmy przeżywali pełnię Bożej radości. I po trzecie, do przeżywania pełni radości w Panu prowadzi czytanie i słuchanie Słowa Bożego ze zrozumieniem. To bardzo mocno wynika z tego fragmentu, który czytaliśmy. Werset drugi. Wszyscy, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, prawda, zebrali się słuchać ze zrozumieniem. Ósmy werset czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając tak, że zrozumiano, co im było czytane. Słowo Boże było czytane od rana do południa. I to jest istotne do przeżywania radości w Panu. To jest kolejny krok, kolejny etap. To jest Słowo Boże. To jest czytanie i słuchanie Słowa Bożego ze zrozumieniem. I to jest baza, to jest fundament, te trzy rzeczy. A więc przebywanie w swoim dziedzictwie, czynna świątynia, którą my jesteśmy, i czytanie, słuchanie Słowa Bożego ze zrozumieniem. Bez tego fundamentu nie będziemy przeżywać prawdziwej radości w Panu. Może jakąś radość będziemy przeżywać chwilową, ale nie będziemy przeżywać pełnej radości w Panu. Bo wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchane przez Słowo Chrystusowe. List do Rzymian 10:17. Prawda? Wiara rodzi się ze słuchania. Więc jak możemy mieć prawdziwą radość? Tylko właśnie w ten sposób, kiedy chcemy czytać i słuchać Słowa Bożego i rozumieć je. I to jest praca. Nie powiem, że lekka, bo wymaga czasu, poświęcenia. Ale warto. Ponieważ owocem tego jest radość Panu. A radość Panu jest też owocem Ducha Świętego. Prawda? Który w naszym życiu powinien być. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale mamy historię, kiedy Filip usługiwał Etiopczykowi, dostojnikowi królowej etiopskiej Kandaki. Nie wiem, ile pamiętacie z tej historii, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na werset 39, końcowy. Ale może zanim ten werset przeczytamy, to co robił ten dworzanin, kiedy wracał do swojego kraju? Co robił? Czytał Słowo Boże. Kto pamięta jaką księgę? Izajasza czytał. I czytał akurat ten fragment o Panu Jezusie. Prawda? O Panu Jezusie. I zobaczcie, on czytał bez zrozumienia, bo nie rozumiał. I potrzebny był ktoś, Filip, który mu to wyjaśnił, że to było o Panu Jezusie. I werset 39, może jeszcze 38, a może i wcześniej, 37, ponieważ on jest ważny. Filip powiedział mu, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. Czyli tu mamy dowód na to, że on uwierzył. Wierzę, że Jezus jest Chrystus, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zobaczcie, do czego prowadza zrozumienie. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i Eunuch do wody i ochrzcił go. I werset 39. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch nie ujrzał go więcej i bardzo się smucił, ponieważ nie było tego, który zwiastował mu Słowo Boże. Nie, to ja dodałem. Nie wolno dodawać do Słowa Bożego. Lecz, czytamy teraz, lecz, no patrzcie, razem, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Już nie trzeba było Filipa. Radując się jechał dalej swoją drogą. To jest właśnie nowotestamentowy obraz tego, co wydarzyło się w księdze Nechemiasza. Tam czytali Słowo Boże i Izrael zaczął pokutować, prawda? Tutaj doprowadziło tłumaczenie Słowa Bożego do przyjęcia Pana Jezusa jako Mesjasza, jako Pana i Zbawiciela. Czego skutkiem była radość. Radość. I apostoł Paweł w liście do Kolosan 3,16 napisał werset: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Dużo słowa. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Nie ma innej drogi do radości, jak tylko przez Słowo Boże. Nie ma. Mówię do radości w Panu. Nie radości z nowego komputera, czy z samochodu, czy z czegoś tam jeszcze. Z telefonu komórkowego. Z nowej serii kosmetyków, żeby nie było tylko tak, że o męskich zabawkach mówię. No. Wracając do tej historii z księgi Nechemiasza, tam jest też jeszcze jeden taki znamienny obraz. W wersecie 6, kiedy Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, stał wyżej niż cały lud, że podium musi być, trzeba stać wyżej, gdy się otwiera księgę i czyta, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy, oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. O czym mi to mówi? Ten obraz mówi mi o tym, że Izraelici uznali autorytet Słowa Bożego. Oddając pokłon. A ten pokłon był aż do samej ziemi. Teraz my się nie kłaniamy tak bardzo, może jedynie głową trochę czasami skiniemy, ale kiedyś w historii wiemy, że pokłon oznaczał hołd i uznanie autorytetu osoby, przed którą się kłaniało. Uznanie autorytetu Słowa Bożego poprzez pokłon. Czym jest Słowo Boże? Jakie ono jest? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. Znamy ten werset. Uznanie autorytetu Słowa Bożego, oddanie pokłonu przed Słowem Bożym, doprowadziło do zewnętrznej manifestacji płaczu, szlochania, łez. Ktoś by dzisiaj powiedział, a to tylko emocje. Nie, tam była miejsce prawdziwa pokuta. Tam pokuta, upamiętanie miało również zewnętrzną formę. Formy łez. I to jest kolejny etap. Już jesteśmy bardzo blisko radości w Panu, która jest siłą. Prawdziwa pokuta, prawdziwe upamiętanie. Tak w środę troszeczkę rozmawialiśmy o tym, czy pokuta to jest tylko w momencie nawrócenia, czy też w naszym chrześcijańskim życiu powinniśmy zadawać sobie pokutę. Znaczy nie, kiedy trzeba rzeczywiście popłakać sobie przed Panem. I doszliśmy do wniosku, że powinniśmy. I w naszych modlitwach też było powiedziane, słyszeliśmy to, że za mało u nas jest takiego ducha pokuty. Bo teraz jest to niemodne, prawda? Teraz nie mówi się za dużo o pokucie. Ale bez prawdziwej pokuty nie ma. Nie ma prawdziwej radości w Panu. Nie ma. Co Pan Jezus mówił w Ewangeliach? Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Mateusza 3,2. Czyli Mateusza 4,17. To samo słowo. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Apostołowie też głosili w ten sposób. Piotr, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgłoszone grzechy wasze. Upamiętanie się jest elementem do tego, by coś działo się potem. Zgładzenie grzechów, otrzymanie Ducha Świętego i też przeżywanie pełnej radości. W dalszej części tej historii z Księgi Nehemiasza mamy opis pewnego rodzaju odkrycia, którego dokonali Izraelici, czytając Słowo Boże, a mianowicie odkryli coś, czego nie praktykowali od czasów Jozuego, czyli świętowania. Święta namiotów. I Bóg zachęcił ich do tego poprzez zdrasza Nehemiasza, by już nie szlochali, by już nie płakali. Bóg przyjął ich pokutę i mówi: teraz radujcie się. Świętowanie sprzyja przeżywaniu radości. Ale zobaczcie, tam w czasie tego święta jedna rzecz cały czas się działa. Co to było? Cały czas, codziennie. Co było robione? Czytali Słowo Boże. Słowo Boże. My jesteśmy przyzwyczajeni do innego rodzaju świętowania, bez Słowa Bożego. Już Boże Narodzenie bez Słowa Bożego świętujemy. Wielkanoc jeszcze, bo to jakoś tak trudno, ale Boże Narodzenie już potrafimy świętować bez Słowa Bożego, prawda? Bez prezentów nie bardzo, ale bez Słowa Bożego damy radę. I wiele innych uroczystości. Urodziny. Kto by pomyślał, żeby urodziny z Bożym Słowem świętować? Nie? Nowy rok? Zebrać się w zborze na nowy rok? Nawet szampana nie podadzą. No tak trochę sobie folguję, no ale rozumiecie, o co chodzi, że tam mamy opis właśnie świętowania, święta namiotów, na pamiątkę czegoś, co się wydarzyło, jak Izrael koczował na pustyni. Ale cały czas było czytane nasycanie się Słowem Bożym. I to jest ważne. Bo prawdziwa radość połączona ze świętowaniem ma wymiar duchowy. Ona wynika z tego, że rzeczywiście ma się przyłożenie duchowe do świętowania. No właśnie. W liście do Hebrajczyków 12 rozdział czytamy o tym, że my podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeczy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia więcej niż krew Abla. Uroczyste zgromadzenie, to jest świętowanie. Naszą górą Syjon dzisiaj jest Kościół, społeczność ludzi wierzących. To jest uroczyste zgromadzenie. Każde zebranie Kościoła to jest uroczystość. To jest święto, to jest świętowanie. Jeżeli nie ma w nas radości, albo jest jej mało, albo w ogóle, albo nie ma radości w Panu, to nie traktujemy Kościoła jako uroczystego zgromadzenia. Zacznij, siostro i bracie, w swoim sercu traktować Kościół, społeczność, ludzi wierzących jako uroczyste zgromadzenie. Możesz zacząć od bardzo prostych spraw. Bardzo prostych spraw. Niech Duch Święty ci podpowie. Od czego możesz zacząć? By to zgromadzenie było uroczyste. staramy się, by pierwsza niedziela miesiąca była bardziej uroczysta. Siostra Irena nawet stara się o kwiaty już, jak zauważyliście, które potrafią tu przestać za 2 tygodnie. Bardzo dobrze. Ponieważ to zgromadzenie ma być uroczyste. Nawet jeżeli pastor kręci nosem trochę na początku. No pewnie. No. I to mężczyzna nie chwalił kwiaty. Nie? Się tutaj postawili, nie wiem co. Najnowszy model Rolanda, to może wtedy. Tak. No to może wtedy rzeczywiście iskra wokół byłaby. A więc reasumując, bo chcę już podsumować. Widzicie, kazania są coraz krótsze. Że radość Panu jest nakazem, jest wolą. I może podsumuję to z kilka cytatów z psalmu. Radujcie się w Panu sprawiedliwi. Psalm 63. Psalm 68. Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. 97. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Może coś z Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza 5:12. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. O! No. Czy Łukasz? Radujcie się z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Amen. A więc radość Panu jest rzeczą ważną, bo to jest siła, to jest ostoja, to jest siła, to jest niesamowity potencjał Kościoła, który się cieszy, który się raduje, który jest radosny. Bez względu na to, czy ktoś jest chory, źle się czuje, czy zimno i tak dalej, to jest drugorzędna. To nie ma nic wspólnego z radością w Panu. Bo radość w Panu ma zupełnie inne fundamenty. Jeszcze raz, jakie fundamenty ma? Powrót do swojego dziedzictwa. Nasze dziedzictwo, prawda? To, że dzieje się coś w świątyni Ducha Świętego, którą my jesteśmy. To, że Słowo Boże jest ważne i czytane ze zrozumieniem, omawiane, studiowane, głoszone. Amen? To wyzwala w nas radość, ale zanim będzie radość, to musi być co? Też i pokuta. To musi być pokuta, jeżeli trzeba. Jeżeli nie ma tej radości, to gdzieś zaniedbaliśmy tych elementów. Może jesteśmy w Babilonie. Kto wie? Może świątynia jest zamknięta na 3 spusty. Może nie czytamy Słowa Bożego. Już przyjęliśmy modłę katolicką, nie? Że nie trzeba czytać Biblii. Ktoś z mojej rodziny twierdzi, że oni tam lepiej wiedzą, nie? Niż co ja będę sam czytał, nie? Że on jest zawodowcem. No właśnie. Profesjonaliści się wzięli za Kościół. Tak. Ale kiedy my czytamy Słowo Boże, to wtedy się zaczyna coś dziać, prawda? Ten pokłon, autorytet Słowa Bożego. I wtedy ta prawdziwa radość, ona będzie naszą siłą. Będziemy silni bez względu na ilość. Będziemy mocni w Panu bez względu na to, czy jest nas 2, 3, 30, czy 100. O mocy Kościoła świadczy fundament. Naprawdę. Fundament. Jezus zaczął sam na tej ziemi, prawda? Dobrał sobie ludzi nieciekawych. Tutaj też się zaczęło od jakiejś jednej osoby kiedyś. Patrzymy. Mało nas, dużo wolnych miejsc. Niewiele powodów do radości może. Ale to nie jest wyznacznik naszej radości. Przyjdziesz w niedzielę ty, jesteś sam, masz prawo, możesz się smucić, ale przyjdzie jeszcze jedna osoba. Nie masz biblijnej podstawy, by się smucić. Gdzie 2 albo 3 są zgromadzeni w imieniu moim, tam ja jestem. I już może być społeczność. I już może być społeczność i może być prawdziwa radość Panu. Chwała, czy z instrumentami, czy bez. Może być społeczność wypełniona chwałą po brzegi, aż do przelewu. Bo radość Pana jest naszą siłą, naszą ostoją. To jest prawdziwa siła, to jest prawdziwa ostoja, radość naszego Pana. Amen.